Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska.
Czas, który obecnie przeżywamy, nazywamy czasem głodu. Większość z nas nie może uczestniczyć fizycznie w liturgii, nie może fizycznie, sakramentalnie przyjmować Pana Jezusa. Co nie znaczy, że Jezus nas opuścił. Boska liturgia trwa. Eucharystia jest odprawiana na ołtarzach świata. Także jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej wiary przez praktykę komunii duchowej, wzbudzenia aktów skruchy, wzbudzenia aktów pragnienia, pragnienia Jezusa. Sakramenty nie przestały mieć wpływu na nasze życie. Pamiętacie, że kilka tygodni temu rozmawialiśmy z księdzem Tomaszem Wasilewskim, paulistą, duszpasterzem rodzin, o tym, jak małżeństwo może przeżywać sakrament Eucharystii. I chcę dziś, mimo tego szczególnego czasu, wrócić właśnie do tej rozmowy, ponieważ może być tak, że małżonkowie, którzy nie mogą fizycznie pójść do kościoła, może mieli do tej pory taką praktykę, że idą w ogóle na inne godziny mszy świętej, są zmuszeni, w cudzysłowie, aby pozostać razem, aby celebrować liturgię przed telewizorem. Może to jest ten czas zmagania się ze sobą, także ze swoją obecnością 24 godziny na dobę i wielka szansa odnowienia czy pogłębienia waszej miłości, na nowo zrozumienia, przyjęcia sakramentu małżeństwa, przypomnienia sobie, że on jest i na czym on polega. Dlatego przed nami kolejny fragment rozmowy z księdzem Tomaszem Wasilewskim o tym, jak małżeństwo może przeżywać liturgię mszy świętej krok po kroku, jej kolejne etapy i potem przenieść je do swojego życia, aby liturgia stała się życiem. Mimo szczególnej sytuacji, jaką przeżywa Kościół na całym świecie, sakramenty nie straciły na ważności. Dzieją się nieustannie w nas. Łaska Boża, mimo że nie może objawiać się w znakach liturgicznych, w których zazwyczaj uczestniczyliśmy, jest żywa i działająca i budująca swój Kościół. A ten mały, domowy Kościół zaczyna się od sakramentu małżeństwa.
Jak mówiliśmy w ostatnim spotkaniu, tym różni się małżeństwo chrześcijańskie od jakiegokolwiek innego małżeństwa, że jest sakramentem. Co to znaczy sakrament? W swoim najpierwotniejszym sensie to znaczy jakaś rzeczywistość ustanowiona przez Boga. Sakramentów sobie ludzie nie wymyślili. Oczywiście Kościół je jakoś interpretuje, tłumaczy, czym są te sakramenty, ale każdy sakrament, jak wierzymy, ustanowił sam Pan Jezus pewnymi znakami, słowami. A więc, jeśli małżonkowie zawierają ślub, składają sobie przysięgę małżeńską, po to się dzieje w Kościele, żeby podkreślić, nie tylko po to, żeby było ładnie, jak to niektórzy jednak przeżywają, ale po to, żeby podkreślić, że miłość między tymi dwojga jest ustanowiona przez Boga, to jest po pierwsze, a po drugie, że On jest niejako gwarantem, fundamentem tej miłości. Co to znaczy? To znaczy po pierwsze, nie chodzi o to, że jakby ten Bóg ich jakoś tak połączył, tak? Jak się mówi, te dwie połówki, które się połączyły, to nie chodzi o to, że Bóg ich sobie wybrał nawzajem. Oni oczywiście po ludzku gdzieś się spotkali, zakochali w sobie, wzięli ślub, ale chodzi o to, że w najgłębszym sensie mąż dla żony, a żona dla męża są darem od Boga. I to jest ta pierwsza ważna kwestia. Mąż, żona są dla siebie nawzajem darem od Pana Boga. Nie tylko takim darem ludzkim, ale od Boga. A więc, jeśli rodzą się jakieś trudności, to tutaj właśnie pierwsze takie odwołanie to jest w stronę Pana Boga, prawda? To Bóg to ustanowił. Bóg nie wymyśla głupich rzeczy. Bóg się nie myli. Bo ludzie czasami dochodzą do takich wniosków w sytuacji kryzysowych właśnie, że to jest jakaś pomyłka. Bóg się nie myli. Człowiek może się mylić. Ale druga, jeszcze ważniejsza kwestia to jest taka, że Bóg jest właśnie, tak jak powiedziałem, gwarantem czy fundamentem tej relacji małżeńskiej. A więc po to ustanawia sakrament, że błogosławi tę parę. Mówi jej, w dniu ślubu Bóg im obiecuje, będę z wami zawsze, w każdej sytuacji, wierny do końca. Będę walczył o waszą miłość, będę robił wszystko, żeby ta wasza miłość przezwyciężyła wszelkie trudności i stała się piękna i dojrzała. Więc w sytuacji, kiedy pojawia się jakaś trudność taka czy inna, tak jak wspomniałaś, oczywiście jest potrzebny ten wysiłek ludzki, pewnego rodzaju próby poszukiwania dialogu, komunikacji, dzielenia się uczuciami, swoimi przemyśleniami, potrzebami. Bez tego trudno jest po ludzku się spotkać. Ale w tych przestrzeniach i obszarach, gdzie małżonkowie dochodzą do takiej krytycznej granicy niemożności, oczywiście pojawia się też przestrzeń właśnie do tego działania Bożego. I tutaj, no gdzie indziej mieliby się udać małżonkowie, jak nie do Chrystusa obecnego najbardziej na tej ziemi, właśnie w sakramencie Eucharystii. To jest największa obecność Boga tutaj pośród nas na ziemi. Jak czasami mówimy o Eucharystii, jest to lekarstwo na życie wieczne, pokarm na życie wieczne. A więc właśnie, kiedy małżonkowie z tymi swoimi różnymi trudnościami udają się również na Eucharystię, to nie tylko, tak jak wspominaliśmy, otrzymują łaskę, pewną duchową pomoc, która może im pomóc przezwyciężyć dane trudności, ale otrzymują też pewien wzór, pewien model przezwyciężania trudności, jaki jest zapisany w Eucharystii. I teraz konkretnie, żebyśmy mogli sobie to łatwiej zrozumieć. To znaczy, jeśli małżonkowie doświadczają trudności, i pojawia się w ich głowie myśl, a może to wszystko nie ma sensu, może to trzeba odwołać, to wiedz, że jest to pokusa. Dlatego, że wzorem dla małżonków jest relacja Chrystusa do Kościoła. Chrystus nigdy nie mógł przestać kochać Kościoła, nigdy nie może i nie będzie mógł przestać kochać Kościoła, bo nie chce tego. W wolności kocha Kościół. Więc rozwiązaniem problemów małżeńskich nie będzie wycofanie się, bo tak Chrystus by nie postąpił. Tylko będzie jeszcze większe oddanie się, jeszcze większa rezygnacja ze swojego egoizmu. I tutaj możemy sobie od razu gdzieś tam myśleć o jakichś tam wiszących w powietrzu rozwodach, prawda? Że Chrystus w tym sensie, w jakim powiedziałem, nie akceptuje rozwodów. Prawda. Ale jeszcze bardziej Chrystus mówi ci, i to zrozumiesz lepiej, kiedy właśnie będziesz na Eucharystii, czy będziecie jako małżonkowie, on ci mówi, nie możesz wycofać się w dążeniu do pokonania trudności, tak? Czyli rozwodem nie będzie tylko pójście do sądu i dostanie papierka, że się rozwiedliśmy. Ale rozwodem będzie, kiedy ty takim w cudzysłowie, kiedy ty unikasz dialogu, kiedy ty nie potrafisz dzielić się własnymi przeżyciami, uczuciami, kiedy ty nie chcesz wybaczyć. Owszem, wybaczenie czasami kosztuje, ale co innego nie potrafić jeszcze wybaczyć, a co innego nie chcieć wybaczyć. Więc właśnie, kiedy idziesz na Eucharystię i przyglądasz się, jaką miłością Chrystus ukochał Kościół, to tam znajdujesz takich bardzo wiele konkretnych wskazówek, co należy robić, a co nie należy robić, żeby przezwyciężyć daną trudność, czy dany kryzys, czy nawet poważny kryzys. I to jeszcze raz z mocą jakby chcę podkreślić, tak? Eucharystia nie tylko jako źródło tej duchowej łaski, choć to jest absolutnie też ważne i fundamentalne, ale Eucharystia jako przestrzeń, w której ja mogę zrozumieć, jak żyć, jak właśnie przemieniać swoje małżeństwo. O tym aspekcie związku Eucharystii i małżeństwa bardzo często zapominamy, bardzo często nie widzimy tego związku, no bo na pierwszy rzut oka, co ma wspólnego Eucharystia, modlitwa, liturgia, piękne szaty, kadzidła, jaki to ma związek z małżeństwem, talerze, gotowanie, dzieci, kłótnie, dyskusje, podatki, gdzie tu jakiś związek? No ale właśnie nasza dyskusja chce pokazać, że ten związek jest bardzo ścisły, że Eucharystia powinna przenikać małżeństwo, a małżeństwo powinno w takim sensie przenikać Eucharystię, że czerpać wszystko z Eucharystii.
Tak, żeby to życie małżeńskie stawało się liturgią na co dzień. Przejdźmy zatem po kolei te momenty liturgiczne, bo jak patrzę teraz, jak słucham cię na Eucharystię, to znajduję w niej kilka takich elementów, takich momentów, gdzie rzeczywiście widać tę spójność pomiędzy sakramentem Eucharystii a małżeństwa. Chociażby liturgia słowa, czyli wzajemne słuchanie się, mówienie do siebie, odpowiadanie sobie, czy też właśnie ten moment przygotowania darów, ofiarowanie się nawzajem, czy też komunia święta, czyli przyjęcie tego drugiego w siebie, tak, że stajemy się jednym ciałem.
Warto by zacząć w tym porównywaniu małżeństwa i Eucharystii przede wszystkim od takiego ważnego biblijnego wydarzenia, jakim jest Pascha. To znaczy, jak na chwilkę sięgniemy do Starego Testamentu, to cała historia Izraela, cała pamięć religijna narodu wybranego osadza się w wydarzeniu Paschy, czyli wyjściu Żydów z niewoli egipskiej. Wtedy Pan Bóg nadaje im prawo na Synaju, 10 przykazań, obiecuje, że zawiera z nimi na wieki przymierze. I od tamtej pory Izraelici co roku obchodzą Paschę, wspominając tamte wydarzenia. Kiedy Chrystus umiera na krzyżu i zmartwychwstaje, to my chrześcijanie mówimy, że to była nowa Pascha, to była najpełniejsza Pascha, ostateczna Pascha, ostatnia jaka będzie Pascha. I my tę Paschę co roku świętujemy na Wielkanoc, w Triduum Paschalnym. A więc u początku relacji Boga z człowiekiem, narodu wybranego z Bogiem, czy Kościoła z Chrystusem, stoi pewne wydarzenie, pewna interwencja zbawcza Boga, którą lud wybrany czy Kościół celebruje nieustannie. No i właśnie małżonkowie w pewnym sensie również wchodzą w tę tajemnicę Paschy. Poniekąd można by metaforycznie powiedzieć, że dzień zawarcia ślubu jest dla nich pewnego rodzaju paschą, wyjściem z domu rodzinnego, wyjściem z relacji rodzinnych, rodzicielskich, żeby ustanowić nowy dom, żeby nową relację budować. Jest to też moment, kiedy są oni zaproszeni do tego, żeby właśnie wychodzić z własnego egoizmu i oddawać swoje życie drugiej stronie. Więc to, co małżonkowie powinni pamiętać w każdym momencie swojego życia, a może zwłaszcza wtedy, kiedy jest trudno, to to, że ich miłość zaczyna się z Bogiem. I to jest bardzo ważne, prawda? Że Bóg był wtedy, a więc jest i dzisiaj. I potem rzeczywiście ta Pascha staje się tajemnicą, wspomnieniem przymierza, które Bóg zawarł z narodem wybranym. I tak samo jest w małżeństwie. To znaczy również katechizm Kościoła katolickiego czy dokumenty Soboru Watykańskiego mówią o tym, że relacja między mężem a żoną to jest przymierze. I tu też widzimy pewien związek, prawda? Przymierze narodu wybranego i Boga, przymierze męża i żony. Słowo przymierze sugeruje, że jest to jakiś rodzaj umowy, ale nie umowy ekonomicznej, prawnej, tylko umowy opartej o Boga. Prawda? Dlatego mówimy, że Bóg zawarł z Izraelem przymierze, a nie mówimy, że zawarł umowę. Bo przymierze polega na tym, że gwarantem tego, czego dotyczyło to przymierze, jest Bóg. Jest Jego wierność, Jego wielkość, Jego świętość. I tutaj właśnie znowu małżonkowie, kiedy może szczególnie tak to widać w liturgii słowa, kiedy słuchają Biblii, czytań, Ewangelii, homilii, znajdują tam pewien ideał swojego życia małżeńskiego. Właśnie w tym dialogu z Bogiem. Przymierze to jest nieustanny dialog między narodem wybranym a Bogiem, między Chrystusem a Kościołem, a więc i między mężem i żoną. I rzeczywiście tutaj możemy tak metaforycznie widzieć również takie zaproszenie do dialogu małżeńskiego. Tak? Czyli małżeństwo nie będzie żyło, będzie karbowaciało, jeśli małżonkowie nie będą z sobą rozmawiać. Musimy jednak pamiętać, że nie każda rozmowa to dialog. To znaczy dialog to jest taka rozmowa, która przybliża małżonków do siebie. Natomiast rozmowa, po której małżonkowie czują się tylko bardziej od siebie oddaleni, pokrzywdzeni, zranieni, to nie jest jeszcze dialog, prawda? Kłótnia nie jest dialogiem. Dialog zakłada szacunek, bardziej wsłuchanie się w to, co ta druga osoba przeżywa i czuje, niż próba udowodnienia tego, co ja myślę, czuję i jak powinno być. Więc tajemnica przymierza to jest też ten punkt wspólny między Eucharystią a sakramentem małżeństwa. Eucharystia to jest celebrowanie przymierza i małżeństwo to jest codzienne celebrowanie przymierza między mężem i żoną i między nimi a Bogiem, bo Bóg włącza ich miłość w tajemnicę swojego przymierza, jakie zawarł z Kościołem.
Modlitwa wiernych przypomina małżonkom o tym, że powinni się nawzajem za siebie modlić. I następnie przechodzimy już do liturgii eucharystycznej. Rozpoczynamy od przygotowania darów, od ofiarowania chleba i wina, złożenia tego na ołtarzu ofiarnym. Takim ołtarzem ofiarnym jest właśnie pożycie małżeńskie.
Kiedy przyjrzymy się Eucharystii, to widzimy, że z przymierzem w tym sensie biblijnym zawsze wiąże się jakaś ofiara. To znaczy, kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu, złożyli w ofierze tego baranka paschalnego, oznaczyli krwią odrzwia swoich domów i potem co roku na pamiątkę tego zabijali baranka w swoich domach i go spożywali podczas Paschy. Potem również, kiedy już istniała świątynia, zabijali co roku w czasie Paschy baranka w świątyni. I ta tajemnica dopełnia się w ofierze Chrystusa, to znaczy my wierzymy, i tak to ewangeliści opisują w Nowym Testamencie i Paweł, i święty Paweł, wierzymy, że Chrystus stał się ostateczną, doskonałą, najpełniejszą ofiarą paschalną właśnie, tego baranka paschalnego. Kojarzymy może, że święty Jan tak konstruuje swoją Ewangelię, opis męki Pana Jezusa, że według niej, według Ewangelii świętego Jana, Pan Jezus umiera dokładnie w tym momencie, w tej godzinie, kiedy w świątyni zabija się baranka paschalnego. W ten sposób ofiara Chrystusa jakby zastępuje wszystkie ofiary takie związane ze starym kultem, czyli właśnie te baranki, koziołki, ofiary pokarmowe i tak dalej. Chrystus staje się piękną, pełną ofiarą przebłagania wobec swojego Ojca, przebłagania ludzkości. I tutaj małżonkowie znowu otrzymują niesamowity wzór, kiedy, jak już wspomniałaś, jest liturgia eucharystyczna, kiedy rozpoczyna się ona ofiarowaniem darów, to kapłan zawsze zwraca się do wiernych takimi słowami: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Te słowa mają podkreślać, że co do istoty, to ofiarą Eucharystii to jest po prostu Chrystus, który się ofiarowuje Panu Bogu. My w Eucharystii jakby nie składamy po raz kolejny ofiary, tylko uczestniczymy w tej jednej ofierze, którą już raz Chrystus dokonał na krzyżu i w posłuszeństwie swojemu Ojcu, ale łączymy z tą jedyną i świętą ofiarą Chrystusa naszą ofiarę. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A więc co to jest ta nasza ofiara? No to jest wszystko, co stanowi nasze życie. Ten trud życia, radości życia. I tutaj w to pięknie wkomponowuje się właśnie tajemnica sakramentu małżeństwa. Małżonkowie mogą Bogu w Eucharystii powierzyć, oddać wszystko to, co stanowi ich codzienność. Radości, trudności, wyzwania, przeszłość i przyszłość. W tym znowu, jak wygląda ta ofiara Chrystusa, oni mogą znaleźć dla siebie pewien piękny wzór. Ofiara Chrystusa jest doskonała, jest pełna, jest święta i czysta, prawda? Więc i taka też powinna być ofiara z siebie, ten dar z siebie. Jan Paweł II mówił często, że małżonkowie powinni dla siebie nawzajem stać się darem, oddać swoje życie drugiej osobie. Więc znajdujemy wzór tego oddania w ofierze Chrystusa. Nie możesz nic dla siebie zatrzymać, bo będziesz egoistą. To znaczy, będziesz szczęśliwy jako ty indywidualnie, kiedy oddasz się cały swojemu mężowi czy swojej żonie. Tylko wtedy będziesz szczęśliwy. Natomiast dopóki będziesz szukał tylko swojego interesu, czy przyjemności, czy zadowolenia, czy satysfakcji, no to ten egoizm gdzieś będzie niszczył waszą relację. I ta ofiara Chrystusa właśnie to przypomina i podkreśla, tak? Częścią sakramentu małżeństwa jest ten, bo ofiara to jest trud, to jest krew, to jest cierpienie. Częścią sakramentu małżeństwa jest trud oddania się drugiej osobie. Małżeństwo chrześcijańskie to nie jest jakaś taka wizja nierealna, która zakłada tylko serialowe szczęście. Zawsze jest super. Słowo super jest niekompatybilne ze słowem ofiara.
Ale na ofierze, na tej ofierze, która właśnie jest związana z trudem, z cierpieniem, z bólem, ani Eucharystia się nie kończy, ani pożycie małżeńskie, bo wchodzimy w ten nowy etap więzi i wzajemnego obdarowania się. Właśnie przyjęcie tego drugiego z miłością i oddanie mu się z miłością. Tak, że stają się małżonkowie jednym ciałem, jedną duszą też w Chrystusie. Jak można czerpać ten wzór w tym wydarzeniu, jakim jest komunia święta, komunia sakramentalna, jeśli chodzi właśnie o pożycie małżeńskie, oddawanie siebie?
Tutaj znowu mamy kapitalną łączność sakramentu Eucharystii i małżeństwa, bo zwróćmy uwagę tylko na samo słowo komunia. Dlaczego my mówimy o tym momencie, kiedy przyjmujemy hostię konsekrowaną do własnego ciała, mówimy, że to jest komunia święta, ale też mówimy o komunii między małżonkami, to znaczy w sensie teologicznym, tak? W Kościele jest w ogóle takie stwierdzenie communio personarum, czyli wspólnota osób właśnie, ta jedność między mężem i żoną. Tego samego słowa, komunia, używamy na wyrażenie tego, czym jest Eucharystia i na wyrażenie tego, jaka powinna być jedność między mężem i żoną. Widzimy, że tutaj już jest też jakiś punkt wspólny. I teraz jak to rozumieć? To znaczy, miarą jedności małżonków jest komunia eucharystyczna, tajemnica Eucharystii. Jeśli małżonkowie mają jakiś problem, czy zastanawiają się, co to znaczy być jedno, idźcie na Eucharystię, tam zrozumiecie, co to znaczy być jedno.
Co to znaczy siebie też spożywać nawzajem.
Tak, co to znaczy przyjmować siebie nawzajem, bo komunia zakłada, że ja się oddaję, ale zarazem przyjmuję, tak? Kiedy przyjmuję komunię świętą w Eucharystii, znaczy się hostię, to Chrystus mi się oddaje w ręce słabego księdza i słabego człowieka, grzesznych ludzi, którzy nieraz w pewnym sensie nie są godni w ogóle przyjąć ten dar. Ale on się oddaje, pokornie oddaje człowiekowi, ale też człowiek musi mieć tę zdolność przyjęcia tego daru od Pana Boga, tak? Są tacy ludzie, którzy czują się tak niegodni, tak grzeszni, tak słabi, że nawet boją się przystąpić do Komunii Świętej, więc dar trzeba umieć też przyjąć. I tak samo jest dokładnie w małżeństwie, tak? To znaczy, ja muszę umieć się oddać tej drugiej osobie, ale też muszę umieć z szacunkiem przyjąć dar tej drugiej osoby. I tutaj też musimy pamiętać, znowu, trzeba to wyraźnie podkreślić, że tajemnica Komunii Świętej, ona też dotyka tej sfery cielesności, to znaczy współżycia seksualnego między małżonkami. Jeśli w Eucharystii przyjmujemy Boga nie tylko jakoś tak duchowo, mistycznie, ale przyjmujemy Go w tajemnicy realnego ciała, choć pod postacią chleba i wina, ale przyjmujemy Go realnie w fizycznej postaci, łączymy się przez ten akt przyjęcia ciała, łączymy się z Bogiem duchowo.
Też doświadczamy zmysłami tego, prawda?
Dokładnie, tak, doświadczamy tego zmysłami. To w takim samym stopniu małżonkowie powinni przeżywać swoje zjednoczenie małżeńskie. To, co to znaczy? To nie znaczy, że, nie wiem, oni oddając się sobie w bliskości muszą, nie wiem, myśleć o Panu Bogu. To nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że jakby miarą tego oddania jest ta miłość Chrystusa zamknięta, czy jakoś tak dana nam w tajemnicy komunii Eucharystii, prawda? I znowu tutaj, jeszcze raz to podkreślę, tutaj gdzieś jest zaszczepiona ta cała nauka Kościoła na temat seksualności, tak? To znaczy, Kościół po prostu odrzuca te zachowania, czy sytuacje, czy sposoby wyrażania swojej cielesności, które nie są w istocie zgodne z tym, czym jest komunia Chrystusa z człowiekiem. A te, które właśnie budują tę komunię, podkreślają, no to te akty, czy zachowania, czy sytuacje, czy wyrazy miłości, one są nie tylko dobre, potrzebne, ale jakby muszą być w małżeństwie, jeśli w ogóle takiego słowa można tu użyć. One muszą się znaleźć w małżeństwie, bo inaczej małżeństwo minie się ze swoim celem. W tym sensie, w innym ze swoich listów, Święty Paweł mówi o czymś takim jak obowiązek małżeński, to znaczy, że jedna osoba dla drugiej musi w pewnym sensie być jakby do dyspozycji, w szerokim tego słowa znaczeniu. To znaczy, czasami nawet jeśli nie mam siły, nie mam ochoty, żeby, nie wiem, coś komuś pomóc, podać, zaopiekować się w małżeństwie, to ja przełamuję ten swój, czy to egoizm, czy po prostu zmęczenie ludzkie i jednak staram się służyć tej drugiej osobie. To jest miłość, prawda?
No właśnie, ta radość ciała, nie tylko radość duchowa, ale cielesna, to spełnienie, które się dokonuje między małżonkami, to szczęście, które przecież też jest darem Boga, ogromnym, bo nie tylko te całe cierpienia i ponoszenie konsekwencji ofiary z siebie, ale także to piękno całe, które się dzieje między małżonkami w komunii, to wszystko jest płodne, to przynosi życie.
To jest jakby nierozerwalnie związane ze sobą. Jedność między małżonkami, którą możemy tutaj nazwać właśnie komunią, żeby jeszcze raz podkreślić ten związek z Eucharystią, ta jedność, ona jest ściśle związana z dawaniem życia. To znaczy Eucharystia cała w swojej strukturze, istocie, ona do czego ma nas prowadzić? Do nowego życia w Chrystusie. mamy my stawać się nowymi ludźmi, inaczej przeżywać swoje życie, ale też mamy rodzić innych do nowego życia w Chrystusie.
Rozmowę z księdzem Tomaszem Wasilewskim, paulistą, duszpasterzem rodzin, zakończyliśmy stwierdzeniem, że Eucharystia rzeczywiście daje życie i także do tego samego jest powołane małżeństwo. I właśnie na tajemnicy życia skupimy się w trzeciej części naszej rozmowy, która za tydzień.
Na świętej uczcie Baranka.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.